powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry, witamy wraz z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem, jak w każdy piątek o stałej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Na początek takie osobiste pytanie. Kiedy pan je, to odkłada pan wszelkie rzeczy, smartfony, telewizor jest włączony, ewentualnie radio w tle gra.
Jakaś muzyka, tak.
Relaksacyjna?
Nie. Ja lubię taką muzykę raczej żywą, żeby nie przysypiać. Ale to prawda, jeżeli chodzi o posiłek, to raczej staram się go zjadać w takiej uważności, powiedziałbym. Albo w najlepszym towarzystwie oczywiście.
No ale wtedy rozmowa lekka ale przy stole,
rozmowa,
czy w milczeniu. Pytam dzisiaj, oczywiście nie bez przyczyny, bo będziemy rozmawiać o tym, jak przebodźcowanie wpływa na nasze jedzenie, na sposób jedzenia, na układ pokarmowy, ale też na układ nerwowy, bo niewątpliwie żyjemy w czasach, w których większość z nas, to jest odważna teza, ale powiem to, je przeglądając media społecznościowe, scrollując, odrywając się od talerza, właściwie robi te dwie czynności naraz. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi.
No tak. To trudno tego nie zauważyć, że media społecznościowe właściwie dzisiaj są obecne w każdej chwili naszego życia, a że jedzenie jest takim, powiedziałbym, elementem dosyć często występującym, no to te media społecznościowe na pewno przenikają również do czynności związanej z jedzeniem. I to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że on z jednej strony dotyczy sygnałów jakichś biologicznych, które bezpośrednio są związane znowu z funkcją poznawczą uwagi naszego mózgu, czyli tym, jak się skupiamy na posiłku, czy też nie. I też z kolejną rzeczą, która jest związana z pracą naszego mózgu, czyli z pamięcią, o czym za chwilę z przyjemnością opowiem. Ale te media społecznościowe jednocześnie wywierają wpływ również na nasze wybory związane z odżywianiem, czy też na wielkość naszego posiłku, co jest znaczące z perspektywy oczywiście naszej masy ciała.
No tak, sama się uderzę we własną pierś, bo niejednokrotnie to robię, czyli szybkie tempo życia. I też ja mam takie wrażenie, że my cierpimy na FOMO, czyli na fear of missing out i boimy się, że coś nam umknie. Robimy to już chyba z automatu trochę, tak? Jemy, a przy okazji, no zwłaszcza w takim zawodzie jak dziennikarze, szybka informacja, no to jest dość powszechne, tak?
Tak.
Jesteśmy trochę uzależnieni od tego, żeby nam coś nie umknęło.
No oczywiście i nie da się ukryć, że ten telefon powoduje po prostu, że mamy słabszy kontakt z samym sobą, prawda? Czyli nieskupienie się na tym posiłku, no powoduje, że właściwie te bodźce, które do nas docierają, one no, docierają dużo bardziej stępione, czyli mniej wyraźne, dlatego że powiedziałbym, że tutaj jest taki obraz figury i tła. Jeżeli my się skupiamy na tym telefonie, to jedzenie staje się tłem, które tak naprawdę do nas nie dociera, czy też nie wysyła takich bodźców sensorycznych, jakich powinno wysłać. Więc z jednej strony badania mówią o tym, że spożywanie posiłku w czasie no, scrollowania mediów społecznościowych, czy też włączonego telewizora, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, to okazuje się, że ilość posiłku, jaką konsumujemy z perspektywy kaloryczności, to jest nawet 10-15% więcej, więc jeżeli nie skupiamy się na posiłku, to po prostu zjadamy więcej. I co też bardzo interesujące, z perspektywy właśnie pamięci, okazuje się, że to, że zjadamy posiłek, wpływa na po prostu procesy zapamiętywania. Nasz mózg koduje to, że my zjedliśmy. Natomiast jeżeli skupiamy się na mediach społecznościowych, to kodowanie po prostu jest zaburzone. To nie dociera do jakby naszej świadomości. I co później objawia się tym, że w kolejnym posiłku, skoro nie zakodowaliśmy tak dokładnie, co zjedliśmy, jaka była wielkość, sytość tego posiłku, zjadamy o 25% więcej niż wtedy, kiedy skupiamy się na tym pożywieniu. Więc zobaczmy, że skupianie się na telefonie przekłada się nie tylko ile zjadamy to w ciągu tego jednego posiłku, ale też jak wygląda nasz sposób odżywiania w dalszej części dnia. To z perspektywy masy ciała znowu, zobaczmy, że 10% nie wydaje się jakimś znaczącym zwiększeniem energetyczności, ale jeżeli robimy to stale, w ciągu każdego posiłku, w ciągu całego życia, czy też całego roku, to zobaczmy, jak to może się przełożyć po prostu na większą zmożoną podaż energii.
Nie wiem, czy to prawda, ale znalazłam taką informację, że jedzenie właśnie, czy taki multitasking przy jedzeniu powoduje, że my też sięgamy po gorsze produkty, bo chcemy szybko zaspokoić braki energetyczne i wtedy na przykład cukry, węglowodany, no cukry i węglowodany to właściwie to samo, ale w dużej ilości. Słodycze, żywność przetworzona, czyli to wszystko, co nieszczególnie nam służy.
To prawda, ale myślę, że to też bierze się z pewnej takiej matrycy żywieniowej, jaka nas otacza. To znaczy, jeżeli w tych mediach społecznościowych, a przecież te koncerny spożywcze są absolutnie obecne w mediach społecznościowych, ponieważ doskonale rozumieją, jak te mechanizmy funkcjonują. Jeżeli tam pojawia się wysokoenergetyczne jedzenie, jeżeli tam pojawiają się fast foody, jeżeli tam pojawia się coś, co ocieka tłuszczem i smakiem i jednocześnie przedziera się do naszej głowy, to ta matryca i te media społecznościowe też tak działają, że one pokazują nam treści, na których po prostu się zatrzymujemy, więc może się okazać, że w pewnym momencie my będziemy żyli w takiej bańce internetowej, która nam będzie pokazywała właśnie takie wysokoenergetyczne produkty, a to przełoży się właśnie na tą matrycę naszego myślenia na temat tego, jak się odżywiają właściwie wszyscy, prawda? Bo to zmienia trochę perspektywę. Media społecznościowe nas tak bardzo kierunkują w tym, co nas interesuje i to nam się dokładnie wyświetla. W związku z tym przekaz jest taki, że po prostu wszyscy dookoła jedzą właśnie w ten sposób. W związku z tym nasze wybory też są wtedy związane z tym, co widzimy, więc myślimy, że to jest pewna norma społeczna i w ten sposób się zachowujemy, co oczywiście przekłada się, tak jak pani redaktor zauważyła, potem na po prostu gorsze jakościowo wybory, na to, że wybieramy takie produkty przetworzone, szybkie, które nie dają nam sytości, o czym już rozmawialiśmy po wielokroć, więc tutaj się nakłada na siebie właściwie parę spraw, że mamy przetworzoną żywność, która nie ma nam dawać sygnałów sytości, bo mamy jeść jej więcej. Z drugiej strony te sygnały sytości są zaburzone po prostu przez pracę naszego mózgu, który nie otrzymuje takich dobrych informacji. No i problem zaczyna narastać i z każdej strony czekają jakieś niebezpieczeństwa.
Chciałabym też, żebyśmy przyjrzeli się, co się dzieje w naszym układzie pokarmowym, tak zajrzeli do środka, do wnętrza naszego ciała, kiedy scrollujemy i dochodzą do nas różne informacje. Mam takie wrażenie, że wtedy układ współczulny jest w stanie podwyższonej gotowości, też pewnie spinają się jakoś nasze narządy wewnętrzne, odpowiedzialne za trawienie i to ma wpływ na to, jak my trawimy też, tak? Jak ten proces przebiega.
No ja myślę, że to ma w ogóle wpływ na całość funkcjonowania naszego organizmu. Też mi się przypomniał taki eksperyment, o którym się uczy na zajęciach psychologii społecznej, pewnie na pierwszym roku, ale on jest bardzo interesujący, bo ten eksperyment nie dotyczy aspektów związanych z odżywianiem, ale pokazuje, jak bardzo to, co dzieje się w naszym organizmie, później decyduje o jakichś, no, pewnych naszych zachowaniach. I tam akurat było to związane z przejściem przez zawieszony linowy most na wysokości i przejście przez ten most budzało w przechodzących tam mężczyznach emocje związane ze strachem, czy też z jakimś po prostu pobudzeniem. I po zejściu z tego mostu tam czekała na nich atrakcyjna dziewczyna, która oczywiście była podstawiona, która dawała im numer telefonu po to, żeby a propos tego mostu mogli się do niej zadzwonić i coś dowiedzieć. I okazywało się, że te emocje, które w nich budziły się w trakcie przejścia przez ten most, przekładają później się na emocje związane z tą osobą. Czyli oni po prostu częściej się w niej zakochiwali, albo po prostu im się ona wyjątkowo bardzo podobała. I podobnie jest absolutnie analogicznie w czasie naszego korzystania z mediów społecznościowych, a one co do zasady mają nas emocjonować. One są tak skonstruowane, żeby wzbudzić w nas emocje, żeby pojawiła się ta dopamina, o której bardzo często mówimy. W związku z tym pobudzenie naszego organizmu przekłada się później na nasze zachowania i dokładnie te media społecznościowe tak działają. W związku z tym nasz układ nerwowy, który jest pobudzany w czasie ich oglądania, przekłada się później na nasze emocje w stosunku do tego, jak się odżywiamy. No bo to po prostu zaczyna się łączyć. To pobudzenie związane z tym, co widzimy, przekłada się później na przykład na uczucie głodu albo na brak zaspokojenia uczucia sytości. No i takie mamy różne połączenia ze strony właśnie układu w naszym organizmie.
No cóż, trudno jest się od tego odzwyczaić. Takie mamy czasy. Właściwie działamy troszeczkę z automatu, tak? Bierzemy ten telefon, czy włączamy cokolwiek i jemy. Tak jakbyśmy chcieli zaoszczędzić czas, a to w gruncie rzeczy nie wychodzi nam na dobre.
No to prawda, ten multitasking na pewno nie sprawdza się w aspekcie odżywiania, jeżeli nie skupiamy się na tym, co jemy, jeżeli nie widzimy tego posiłku, jeżeli go nie zapamiętujemy, jeżeli do naszego mózgu nie dociera po prostu informacja o tym, jak ten posiłek wygląda, co jest znowu bardzo interesujące. Nasz mózg przewiduje nasze przyszłe zachowania odnośnie tego naszego sposobu odżywiania na bazie tego, co koduje, co widzi. Natomiast jeżeli on nie zapamiętuje wysokoenergetycznego posiłku, to też w tych kolejnych posiłkach stajemy się bardziej głodni. Więc zobaczmy, jak bardzo właściwie aspekt, o którym rzadko się mówi, bo wszyscy mówią o kaloriach, wszyscy mówią o makroskładnikach, prawda, o rodzaju diet, natomiast bardzo często nie wspominają o tym, jak bardzo uważność w czasie naszego posiłku wpływa na nasze wybory i na ilości spożywanej energii.
Zresztą specjaliści od mindfulness, czyli od uważności, proponują uczestnikom kursu czy osobom, które rozpoczynają doświadczenie właśnie z uważnością, żeby zaczęły od na przykład gryzienia rodzynka, tak? Albo jakiegoś kawałka czekolady, żeby się skupić na tym, jak to się rozpływa w ustach, jak to działa. No, wracamy do początków, tak, do źródeł, tak?
To jest niesamowite i oczywiście mindfulness to jest nic innego jak po prostu uważność, więc te procesy związane z uważnością, one naprawdę są bardzo istotne z perspektywy naszego w sumie zdrowia, prawda? Bo później nasze wybory żywieniowe przekładają się na nasze zdrowie, więc no, zachęcamy wszystkich do tego, żeby jednak skupiać się na tym posiłku. To pozwoli też jeść pewnie odrobinę dłużej, bo jeżeli będziemy się nad tym kęsem tak trochę skupiali, to też to żucie będzie trwało dłużej, a też wiemy o tym, że te sygnały związane z sytością, one w naszym organizmie wymagają czasu, prawda? To jest te 18-20 minut, które pozwalają dotrzeć temu sygnałowi do mózgu, że po prostu ta sytość ze strony fizjologii się pojawiła. Ja w czasie świąt czasami się śmieję i mówię do mojej żony, zjedzmy coś szybciej, bo to jest takie dobre, zanim ten sygnał do mózgu dotrze, żebyśmy mogli się tym nacieszyć. No ale to na zasadzie takiego żartu po prostu.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był jak zwykle w każdy piątek moim i Państwa gościem. Życzymy smacznego, dobrego weekendu i uważnego jedzenia. Wszystkim nam wyjdzie to na zdrowie. Bardzo dziękuję. Iwona Dębska.
Pojedzmy sobie dobrze.